Bartek, w swoim CV masz m.in. Chiny, Nepal, Tajlandię, Nikaragłę. Zwiedziłeś kawałek świata, trzeba przyznać. Chciałem cię zapytać, jak to jest podróżować, bo poza mikrofonem, poza studiem wspomniałeś, że te podróże odbywały się z 20-kilowym obciążeniem w plecaku.
Tak, wszystkie te podróże, które odbyłem, były po to, żeby pokazać mi, że trzeba się do nich dobrze przygotować i że trzeba wybrać ze swojego ekwipunku to, co jest najważniejsze, ponieważ jakbyś chciał wziąć to wszystko, co możesz wziąć, to niestety twoje plecy i nogi nie pozwolą ci na to, więc tutaj pokierowałem się tym, co linie lotnicze nam proponują, czyli 20 kg maksymalnego bagażu i to już jest dużo. Nóżki wysiadają i szczególnie podczas podróży przez kraje ciepłe, takie jak Indie, gdzie temperatura jest powyżej 35 stopni cały czas, musimy zmagać się nie tylko z ciężarem, ale z wycieńczeniem z powodu wielkiego upału, więc trzeba brać pod uwagę to, żeby twój bagaż nie był zbyt przeciążający cię. A drugą kwestią jest to, że podczas podróży często łapałem autostopa, więc musiałem z tym wielkim bagażem znaleźć miejsce w samochodzie osób, które będą chciały mnie przewieźć. I czasami, jeżeli było tam już 4 osoby w środku i chciałbyś wejść na 5, no to z takim bagażem mógłby być problem.
A w trakcie podróży ten bagaż rósł? Może coś z niego ubywało?
Tak, było jak mówisz. Niestety kolejne koszulki musiały powiedzieć bye-bye i zostawały na różnych stacjach benzynowych bądź w hostelach i niestety trzeba było się z nimi rozstać. Więc ten bagaż się uszczuplał. Czasami no oczywiście jakaś pamiątka wpadała ze sklepu lub odzież również na wymiankę.
Zawodnicy, szczególnie MMA, wyjeżdżając, wylatując do Brazylii na walki, często mówią, że tam jest zupełnie inna wilgoć, zupełnie inna wysokość lądu i mają problem z kondycją, muszą się zaadaptować. Jak to jest w Azji, podróżując w przeciwnym kierunku niż Brazylia?
To trzeba wziąć pod uwagę strefę klimatyczną, w jakiej się znajdujemy, więc jeżeli jakieś kraje są na zwrotniku, powiedzmy, raka, to będzie u nich podobna pogoda, podobne warunki atmosferyczne, więc tutaj, tak jak mówisz, zawodnicy, którzy jadą do Brazylii, będą odczuwali podobne problemy zdrowotne, problemy siłowe, jak ci, którzy są w innych krajach po drugiej stronie planety, w podobnych szerokościach geograficznych. Więc w tym przypadku ja miałem okazję grać w Chinach w piłkę nożną z Chińczykami w maju, gdzie temperatura, powiedzmy, była około 29-30 stopni. I wilgotność 90 kilka procent, i po 10 minutach okazało się, że Bartek nie jest w stanie biegać tak jak jego przeciwnicy i najpierw z ataku zszedł na obronę, a z obrony zszedł za linię boiska, więc nie było to proste.
A piłka nożna w Chinach jest tak powszechnym sportem jak u nas? Mam na myśli, że po prostu jest to pierwszy sport, po który sięga młodzież, a przynajmniej sięgała jeszcze do niedawna.
Myślę, że tak. Bardzo rozwinięta jest piłka nożna w Chinach. Co prawda nie mają sukcesów żadnych, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast biorąc pod uwagę populację, ilość osób, która musi być czymś zainteresowana, statystycznie musi być ich więcej nawet niż naszych piłkarzy, tych, którzy tam trenują regularnie piłkę nożną. Mają do tego swoje, powiedzmy, zasoby w postaci boisk do gry, których jest mnóstwo, są wszędzie, każdy może z nich korzystać. Każda szkoła dba o wychowanie fizyczne i są lekcje prowadzone w tym kierunku, żeby dbać o to, żeby ludzie żyli ze sportem za pan brat.
Jakiś czas temu czytałem o tym, że Chińczycy chcą wprowadzić ograniczenie dla młodych, jeśli chodzi o czas korzystania z komputera. Tam, jeśli dobrze pamiętam, miało być to 2 godziny dziennie. Ale ty ze swoich obserwacji i doświadczeń, które tam zdobyłeś, co byś powiedział na temat aktywności młodzieży? Czy dużo jest młodych ludzi uprawiających sport, czy raczej chodzą ze wzrokiem wlepionym w ekran telefonu?
Proporcja jest taka, że iPhone'a ma każdy, natomiast nie każdy ma piłkę do gry lub jakiekolwiek narzędzie do uprawiania sportu, więc tak jak mówisz, takie ograniczenia do 2 godzin raczej by się tam przydały, ponieważ to, co najbardziej da się zauważyć, to podróż komunikacją miejską, w której prawie nie ma jednej osoby, która nie miałaby wzroku wlepionego w telefon. I na ulicach objawia się to tym, że tak jak u nas są, powiedzmy, płytki chodnikowe, które kierują osoby niewidome tak, żeby mogły się odnaleźć w mieście, to tam stosowane są takie zabezpieczenia dla osób, które patrzą się w telefon, żeby nie przywaliły w słup lub nie wpadły pod samochód.
A czy to dotyczy tylko Chin, czy tak było również w innych krajach? W Nepalu, w Tajlandii, w Indiach, w krajach, które
zwiedziłeś? Nie, to dotyczy właśnie kraju Chiny. jeśli chodzi o Nepal, tam nadal jest kultura, powiedzmy, troszeczkę nie idąca w tą przyszłość, która nas wszystkich czeka, tylko jeszcze ludzie cały czas są zajęci czym innym, choć widać, że każdy ma ten telefon i są to nowe modele, więc rynek jest zapełniony. Jeśli chodzi o Indie również, podobnie tak to wyglądało. Jeśli możemy odbić na chwilę od Azji, to wspomnę o kraju o Iranie. Tam również media społecznościowe biorą górę i jest w stolicy, chociażby w Teheranie, widoczne to, że wszyscy z tymi telefonami się przemieszczają tak samo.